Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj mam przyjemność gościć Witolda Jurasza, dziennikarza portalu onet.pl. Nie lubisz tego określenia publicysta, więc pominę, ale analityk, tak, dziennikarza, ale analityka sceny wschodniej, tego wszystkiego, co dzieje się na wschodzie, niewątpliwie, chociaż analityków też nie lubisz, ja też za niektórymi nie przepadam i zaraz do tego dojdziemy, ale także pisarza. No już trzeciej książki, Po demonach Rosji i w atasze Putina, książce, która powstała wraz z profesorem Hieronimem Gralą. Mamy najnowszą książkę, też mam u siebie tutaj przed sobą. Bardzo ciekawa zresztą książka. Miałem tę okazję, że już ją przeczytałem. Czyta się ją bardzo dobrze, bardzo lekko jest napisana, chociaż materia nie jest prosta, nie jest łatwa. Ale muszę zacząć od tytułu. Dlaczego cię te demony tak prześladują? Bo tak, demony Rosji, teraz demon zamiedzy, kiedy piszesz o naszym wschodnim sąsiedzie z Zabuga. Aż tak demonicznie tam jest na tym wschodzie?
To ja może tylko tytułem wyjaśnienia, bo ty powiedziałeś, że tego nie lubię i tych nie lubię, a jestem ogólnie całkiem miłym gościem. Więc to nie jest tak, że nie lubię analityków, bo znam bardzo wielu, których cenię. Ale cenię w analityce dyskusję, a tej w Polsce niestety w mojej opinii nie ma. I o tym jest między innymi ta książka. I rzeczywiście tych, którzy aktywnie przeciwdziałają swobodnej dyskusji, co prowadzi do błędów, tych nie cenię, to prawda. Skąd tytuł? No, pierwszy tytuł pierwszej mojej książki, byłeś tak miły nazwać mnie pisarzem. No, ja się nie czuję tak do końca pisarzem, bo pisarz to dla mnie Szczepan Twardoch, a ja po prostu piszę taką literaturę faktu. No, napisałem 3 książki, no, czy to mnie czyni pisarzem, nie wiem. Tytuł pierwszej wymyślił mój kolega z redakcji, Daniel Olczykowski. Bardzo serdecznie Daniela pozdrawiam. Wspaniały kolega i człowiek, który ma głowę do tytułów po prostu. No i tak już prawem serii ta druga książka rzeczywiście ma tytuł nawiązujący do pierwszej książki, z zastrzeżeniem, że jest to troszeczkę taka trochę też kpina, bo dzisiaj Łukaszenka rzeczywiście, można powiedzieć, jeżeli już trzymać się tej demonologii, stał się człowiekiem całkiem demonicznym. Natomiast ja opisuję czas, kiedy w mojej opinii był co prawda dyktatorem, ale myśmy sobie go zdemonizowali. I to był nasz błąd, w mojej opinii w każdym razie.
Czy to nie jest najdłużej panujący dyktator w tej chwili, w ogóle jeśli chodzi o przywódców państw? To jest prawie 39 lat.
29,
prawie 30.
Tak. Za moment będzie 30. On jest bodaj szósty czy siódmy w tej chwili na świecie, bo jest taki ranking, można go odnaleźć na Wikipedii, najdłużej panujących przywódców. No z tym, że tam są też postaci takie, no, które miały władzę symboliczną. Do niedawna Elżbieta II była oczywiście na pierwszym miejscu. Teraz chyba na pierwszym jest Hasan Bolkiah, sułtan Brunei. Natomiast Łukaszenka spośród tych wszystkich najdłużej rządzących jest chyba człowiekiem, który którego najdoskonalej opisuje takie powiedzenie, że najlepiej to być niedocenianym. Bo jego jako prostaka, czy też prostaczka może ewentualnie należałoby powiedzieć, odbierano w Moskwie i Jelcyn, i Putin zresztą też, a ja nie zdziwię się, jeżeli on politycznie przeżyje Putina. No a jak chodzi o Polskę, to myślę, że trzeba by tu zacytować taki stary dowcip, który funkcjonował w Izraelu w czasie, kiedy rządził w Syrią Hafez al-Assad, czyli ojciec Bashara al-Assada. I dowcip był następujący, mianowicie, że na emeryturę Odchodzi drugie pokolenie analityków Mossadu, które przewidywało upadek Asada. No u nas powiedziałbym tak, że no, są takie postaci życia publicznego, uchodzące za ekspertów od spraw białoruskich, które 20 lat temu napisały po raz pierwszy, że to już jest koniec Łukaszenki. No jakoś nie.
To tak jak pisano całkiem niedawno o Rosji, że to już jest koniec, jeszcze tydzień, jeszcze dwa i tutaj pod ciosem sankcji Rosja się zapadnie, rozpadnie na poszczególne mniejsze kraje, republiki, gubernie, jak zwał, tak zwał. Na czym, może wyjdę od takiej rzeczy, którą w książce poruszasz, bo warto przypomnieć i teraz tutaj chcę dopytać, bo to zaznaczasz w jednym z akapitów, że w 1994 roku Polska taką miała koncepcję i koncepcję, którą aktywnie realizowała, poparła w wyborach, kiedy był kontrkandydat postkomunista, taki żywy, prawdziwy, otwarty postkomunista, właśnie Aleksandra Łukaszenkę. To jaki tutaj koncept był polityki wschodniej na uwadze, że Polska jako trzecia RP owego Aleksandra Łukaszenkę poparła realnie?
To znaczy, ja od razu wyjaśnię. W 1994 roku miałem 19 lat i zaczynałem studia, więc nie brałem w tym udziału. Nie znam też dokumentów. Myślę zresztą, że to są dokumenty, których nie znaleźlibyśmy w archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tylko w jakimś innym archiwum. Natomiast wiem z rozmów z ludźmi, którzy byli blisko tych spraw w tamtych latach i to z wielu rozmów, czyli ta informacja jest wieloźródłowa, inaczej bym jej nie podał, że to wsparcie było i było wymierne, tak to powiedzmy. Koncepcja była następująca, że oto jest Wiaczesław Kiebicz, premier wywodzący się z czerwonej nomenklatury, no i że my nie chcemy takiego człowieka wywodzącego się z nomenklatury. Tylko problem polega na tym, że alternatywną dla niego był Aleksander Grigorjewicz, który był demagogiem, ale który był jeszcze bardziej sowiecki od Kiebicza. I co więcej, o ile Kiebicz, a można było podejrzewać o to, że pragnął stworzyć system oligarchiczny, o tyle Łukaszenkę można było podejrzewać, że chce stworzyć dyktaturę. Bo to, że był człowiekiem brutalnym, to wiedzieliśmy już wówczas. No i jak wiemy, jemu to bardzo sprawnie poszło. Ja uważam, że za tą decyzją wówczas nie stała żadna głębsza analiza, bo w polskiej polityce zagranicznej często jest tak, że podejrzewamy, że tam jest jakaś głębsza myśl, a tam nie ma żadnej myśli po prostu i to jest w ogóle jej największy dramat. I myślę, że tak samo było wówczas. Myślę, że po prostu to było na zasadzie odruchu moralnego obrzydzenia. No więc myśmy mieli moralne obrzydzenie wobec Kiebicza. Później mieliśmy moralne obrzydzenie w stosunku do Łukaszenki. Nie żeby Kiebicz był fajny albo Łukaszenka był fajny, no tylko, że tak jakoś się złożyło, że myśmy najaktywniej próbowali zwalczać Łukaszenkę wtedy, kiedy to nie miało żadnego sensu, bo nie było szansy go pokonać, bo był popularny. A machnęliśmy ręką na wspieranie opozycji wtedy, kiedy przestał być popularny. Czyli dokładnie na odwrót niż należało to robić, prawda? No więc ja myślę, że należałoby spytać tych, którzy tą politykę tworzyli. No tylko problem polega na tym, że u nas można popełnić dowolną ilość błędów i nikt się za to nie odpowiada. I co więcej, można nawet przy tym politycznym rozdrganiu polskim sprawnie przechodzić ze służby PO do służby PiS-owi, a teraz jak się zbliżają wybory, to sobie tak jeszcze ewentualnie zacząć budować relacje i po drugiej stronie. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no na tym polega służba państwu. No nie, służba państwu polegałaby na tym, żeby zarządów Platformy informować Platformę o rzeczach, których w Platformie nie chcą słyszeć, a zarządów PiS-u informować PiS o rzeczach, których PiS nie słysza. To wtedy to jest służba państwu. A jak się informuje rządzących o tym, co chcą usłyszeć, to to nie jest służba państwu, tylko to jest służba samemu sobie, swojej karierze, temu, żeby być na stołku. I to jest kolejny mój zarzut w stosunku nie do analityków, ale do szefów ośrodków analitycznych.
No dobrze, to jeszcze tak patrząc w ogóle szeroko na wschód, na politykę wschodnią po 1989 roku, nim przejdziemy do tego konkretnego przypadku Białorusi, no bo doświadczenie też jako dyplomata tak w Moskwie, jak i w Mińsku swoje masz, także tutaj są one zawarte, opisane, szczegółów nie zdradzamy, bo warto po książkę sięgnąć i ją przeczytać. Jaki błąd w ogóle był założycielski, nie tyle po 1989 roku, no bo oczywiście tam się ZSRR dopiero akt zakończenia istnienia państwa, które znamy jako ZSRR, został podpisany nomen omen w Boże Narodzenie 25 grudnia przez Michaiła Gorbaczowa 1991 roku. Potem widzieliśmy krwawe sceny w walce o wieżę telewizyjną na Litwie, w Wilnie. Może bardziej spokojnie te procesy przebiegały na Białorusi i na Ukrainie. No, dla nas wszystkich, niewątpliwie dla nas jako dla społeczeństwa, tak to powiem, jako dla wspólnoty, dla narodu, no to było szokujące, że ten kolos miał tam trwać i trwał i końca nie było widać, no ale to wszystko zaczęło się walić. I jaki był ten grzech założycielski polskiej myśli politycznej, koncepcji szerszej, nie tylko myśli dyplomatycznej, dyplomacji, no bo jak twierdzisz, takiej myśli z reguły nie ma i nie było wtedy. Na czym polegało to? Fałszywe założenie, że ta polityka okazała się jakimś krachem totalnym.
No ja myślę, że tych błędów było kilka. Myślę, że błędem było założenie, że my jesteśmy ekspertami od wschodu.
Miłosz tak, o tym marzył zawsze.
Tak, no myśmy takie mieli założenie, prawda, że nikt inny poza nami nie rozumie wschodu, a my to jesteśmy szczególnymi ekspertami. No a teraz to przekonanie to się jeszcze bardziej, że tak powiem, w nas utwierdza, no bo widzimy tą klęskę niemieckiej polityki. No tylko, że ja przypominam, że Niemcy przez 50 lat mieli same korzyści ze swojej polityki wschodniej i rzeczywiście ostatnie 2 lata to jest katastrofa. No ale, bo mówię 50, bo liczę to od czasów nawet nie Ostpolitika, tego momentu, kiedy zaczynają się wiązać energetycznie z Rosją, że to było niezgodne z naszymi interesami, że to było nielojalne w sensie sojuszniczym i tak dalej. No to oczywiście wszystko prawda. No ale rzecz polega na tym, że oni coś ugrywali, a my nie. Ugrywali egoistycznie. Okej, prawda, to jest jakby pierwszy błąd. Drugi błąd był taki, że myśmy nie aktualizowali naszej wiedzy. Ja pamiętam delegacje, które przyjeżdżały do Rosji, spotykały się z jakimiś rosyjskimi inteligentami i my w ambasadzie się patrzyliśmy na tych dżentelmenów przyjeżdżających z Warszawy, którzy spotykali się z ludźmi, których w Rosji określa się bywszy ludzi, czyli byli ludzie. To takie pogardliwe określenie ludzi, którzy kiedyś kimś byli, a dzisiaj już są jedynie emerytami. Kolejny, jak sądzę, błąd to był błąd polegający na tym, że myśmy mieli jakieś takie głębokie przekonanie, że no to teraz będziemy dobrymi polskimi panami. To jest taka rzecz, którą mi konsul w Grodnie, z którym miałem przyjemność współpracować, kiedy kierowałem placówką, pan Andrzej Chodkiewicz. No ja szefowałem placówce, on był konsulem generalnym, czyli podlegał mi, aczkolwiek to bardzo zacna postać i też starszy wiekiem ode mnie człowiek, więc tak trochę to brzmi, ale ja miałem zasadę słuchania ludzi mądrzejszych od siebie, miałem poczucie, że Chodkiewicz jest mądrzejszy od siebie, ode mnie, przepraszam. I Andrzej Chodkiewicz mi kiedyś powiedział, że my nie mamy być dobrymi polskimi panami, my mamy przestać być polskimi panami, to wtedy coś ugramy. A my cały czas się zachowywaliśmy w jakiś taki sposób, jakbyśmy nieśli jakiś kaganek. demokracji, oświaty, diabli wiedzą czego, tylko nikt nie oczekiwał po prostu, nikt tego nie chciał. Ani na Białorusi, ani by the way w Ukrainie, ani prawda w Rosji. No i wreszcie błąd w odniesieniu do Białorusi zupełnie fundamentalny, to znaczy myśmy pomylili cel i metodę. To znaczy celem naszym było, żeby była niepodległa, suwerenna Białoruś, która nas oddziela od Rosji, a metodą osiągnięcia tego celu było uczynienie Białorusi państwem demokratycznym. No ale w którymś momencie się okazało, że naszym celem jest uczynienie Białorusi państwem demokratycznym. I to jest klasyczne pomylenie celu i metody. Ja bardzo bym chciał, żeby Białoruś była demokratyczna, ale w książce w pewnym momencie wprost piszę, że gdybym miał wybór pomiędzy prozachodnią dyktaturą a prorosyjską demokracją, to zrobiłbym wszystko, żeby była to dyktatura. Co oczywiście wśród 90%, nawet tak postawione, czysto hipotetyczne, nigdy takiej sytuacji nie było i pewnie nie będzie, ale nawet tak hipotetycznie to mówiąc, jestem głęboko przekonany, że zasadnicza część ludzi zajmujących się Wschodem by się po prostu oburzyła. No tylko teraz pytanie, no to jakby to my jako eksperci czym się zajmujemy? Naszymi interesami czy ich interesami? No bo że w ich interesie, w interesie Białorusinów jest, żeby tam była demokracja, no to tak, ale to nie jest nasz podstawowy cel. Szczególnie jeżeli jest nieosiągalny. Znaczy nie możesz sobie ustawić jako celu czegoś, co jest nierealne. Więc grasz w ramach tego, co jest realne, w ramach tego, co jest osiągalne, bo dyplomacja nie polega na snuciu marzeń, tylko na załatwieniu spraw. No i wreszcie ostatni moment. Myśmy w którymś momencie w ogóle przestali myśleć o Białorusi w kontekście bezpieczeństwa militarnego. I ja mam nadzieję, że oglądający nas mi wybaczą, bo my się znamy, to pewnie mi wybaczysz. Nie wiem jak oglądający nas, ale bo to będzie nieskromne, co powiem. Ale ja pamiętam te miesiące przed wojną, ale i lata przed wojną, kiedy ja pisałem o Białorusi, trzeba myśleć w kontekście rosyjskich baz, bo rosyjskie bazy to jest zagrożenie dla nas i dla państw bałtyckich, ale powiedzmy, że mniejsze, ale dla Ukrainy. Dlatego, że od granicy...
To się sprawdziło.
Bo od granicy z Białorusią, przez co prawda niekorzystny teren, ale do Kijowa jest 150 kilometrów, a od granicy tej, no na północnym jej odcinku, no to tej granicy i de jure i de facto, na południu to granica de jure i de facto to co innego, to jest 600 kilometrów i w związku z tym żaden dowódca nie puści wojsk głównie ze wschodu, mając do przejechania 600 kilometrów, tylko z północy, mając 150 kilometrów. No i wreszcie ostatnia rzecz, przepraszam, bo to po prostu tych błędów jest dużo. Myśmy zakładali, ja wiele razy słyszałem i w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w ośrodkach analitycznych, wśród osób, które teoretycznie są, zajmują się tylko mediami, w praktyce mają ogromny wpływ na kształt debaty o Białorusi, że kiedy mówiłem, że trzeba rozmawiać z Łukaszenką, no to słyszałem, bo pan twierdzi, że jego da się przeciągnąć na Zachód. Nie, nigdy tego nie twierdziłem i nikt mi nie jest w stanie wskazać jednego tekstu, w którym to twierdziłem. Twierdziłem jedynie, że jeżeli on nie ma pola manewru, to wpada w łapy Rosjan, Maskowi, czy jakkolwiek to zwał, tak? A w naszym interesie jest, żeby nie wpadł. W związku z tym w naszym interesie jest, żeby miał większe pole manewru, a nie mniejsze pole manewru. A my co robiliśmy? Robiliśmy wszystko, żeby miał mniejsze pole manewru, bo on jest zły i niefajny.
Do tego, co się zaczęło dziać późnym latem 2020 roku, no to już 3 lata minęły, zaraz wrócimy, ale jeszcze jeśli chodzi o te prapoczątki, kiedy ty rozpocząłeś swoją misję dyplomatyczną na Białorusi? Bo to sekwencja jest taka, najpierw jest Rosja i potem jedziesz na Białoruś.
Ja po Rosji trafiłem na pół roku do kraju i później dostałem propozycję wyjazdu na stanowisko szefa Wydziału Politycznego i zarazem zastępcy ambasadora. Wyjechałem 16 marca 2010 roku. No i krótko później nastąpiła katastrofa smoleńska, więc po de facto 3 tygodniach zostałem, jakby byłem na 3 stołkach, można powiedzieć, bo byłem pełniącym obowiązki ambasadora, czyli chargé d'affaires, szefem Wydziału Politycznego i swoim własnym zastępcą zarazem. Więc w książce też jest cały duży rozdział, gdzie opisuję katastrofę smoleńską. To jest rozdział, którego nie polecam ani tym, którzy wierzą w opowieści o Donaldzie Tusku, który wspólnie z Putinem podkłada materiał wybuchowy i są fanami czy też wyznawcami Antoniego Macierewicza. Nie polecam tej książki i nie polecam również tym, którzy uważają, że państwo polskie zdało egzamin 10 kwietnia i po 10 kwietnia i w ogóle wszystko było doskonale zorganizowane, bo to, co opisuję, to raczej pokazuje odwrotny, to jest odwrotny obraz, więc nie polecam psychofanom ani jednej, ani drugiej strony, bo może im zepsuć nastrój.
Witek na początku mówił o tym, że warto dyskutować, więc ja polecam, żeby ta dyskusja była żywa, bo wiem, do czego pijesz i też uważam, że jeden obraz, który nam się teraz podaje, nie jest do końca pełny. Nie chcę powiedzieć prawdziwy, bo ja mam za mało danych, żeby powiedzieć, co jest prawdziwe, co nie, ale mogę przynajmniej powiedzieć, czy jakiś obraz jest pełen, czy nie jest pełen, bo są ważne jeszcze konteksty, także konteksty międzynarodowe, relacje wschód-zachód i cała na przykład polityka resetu jest w bardzo konkretnym też kontekście umieszczona, nie polsko, rosyjsko-amerykańskim, polsko-amerykańskim też, ale to jako skutek, nie jako główny element tej polityki, która była prowadzona. Ja tym bardziej polecam, bo już przeczytałem, więc to burzysz wiele obrazów, to prawda. Być może na tym rola Witolda Jurasza w dzisiejszym dziennikarstwie polega, żeby właśnie burzył pewne założenia, tak jak kiedyś zburzyłeś historię z panem Żońcą. Ale wróćmy do Białorusi. Powiedz mi taką rzecz, z jakim nastawieniem jechałeś, bo twoja książka Demony Rosji jest w tym sensie ciekawa, że opisujesz pewien rodzaj braku nastawienia, kiedy jedziesz do Rosji. Po pierwsze to jest taki, też rodzi się we mnie takie pytanie, czy tak się da, czy jadąc na wschód nie należy jednak przejść pewnego przygotowania nawet co do sposobu rozmowy, co do sposobu języka, jaki się używa. Powiedziałaś o tym pojęciu bywszyje ludzie, czyli byli ludzie. To tak a propos byłych ludzi to i pewnych wyobrażeń naszych o inteligencji antyputinowskiej, nie zapomnę do końca życia fragmentu końcówki książki Marka Radziwona, wywiadu z nieżyjącym już niestety Siergiejem Kowalowem, który powiedział, że rozpad ZSRR jako struktury był ogromnym błędem, a Krym nigdy nie był ukraiński, że to była jakaś chwilowa aberracja chruszczowa, że przekazał Krym Ukrainie. To pada na ostatnich stronach książki, więc może niewielu doczytało, ale to tak na marginesie a propos niespodzianek, które inteligencja rosyjska również płata różnym prodemokratom prowschodnim, tak bym to ujął. Nie zapomnę też wielu bardzo kabaretowych fragmentów z wywiadu z siedzącym w tej chwili w łagrze z Aleksiejem Nawalnym, z wywiadu, który przeprowadził z nim Adam Michnik, gdzie również padają zaskakujące odpowiedzi i dla Adama Michnika, i dla każdego Polaka, który książkę czytał. A tak na marginesie. A ty jakąś misję miałeś konkretną do realizacji, jakiś plan polityczny?
To znaczy, jak chodzi o moje nastawienie, to ja przyjąłem taką zasadę, bo ja miałem 2 nauczycieli dyplomacji, czyli mojego ojca i również niestety nieżyjącego arcybiskupa Mariana Olesia, wieloletniego nuncjusza apostolskiego, który uczył mnie opowiadając po prostu różnego rodzaju historie, no po prostu tego, że dyplomacja nie z góry zakłada, że trzeba mieć nieemocjonalny stosunek, więc ja nie miałem żadnego nastawienia, natomiast rzeczywiście był jeden istotny element, Otóż ja na Białoruś przyjechałem ze wschodu, można powiedzieć, bo ja byłem po 4 latach w Rosji i tylko półrocznie przyszedłem
w Polsce. Już kapitalnie napisuje Witek Jurasz pejzaż.
Tak, no to myślę, że jest istotne, bo myślę, że ludzie, którzy przyjeżdżali na Białoruś z zachodu, widzieli Sowiecję, a ja przyjechałem z Rosji. W pewnym sensie, no bo prawdopodobnie to półroczna przerwa. I zobaczyłem oczywiście dyktaturę, ale zobaczyłem ludzi, którzy byli inni niż Rosjanie. Którzy nie mieli tego wielkoruskiego szowinizmu w sobie, którzy nie mieli tej grandiozności rosyjskiej i którzy byli znacznie nam bliżsi. I mam na myśli nie tylko opozycję, ale również ludzi władzy. Byli znacznie nam bliżsi kulturowo, co nie znaczy, że ci z reżimu byli w jakiś sposób sympatycznymi dżentelmenami, bo oczywiście nie. Natomiast nie było w nich nacjonalizmu, nie było w nich poczucia, że są dziedzicami imperium i to zmieniało zupełnie sposób rozmowy i, no i w ogóle mentalność. Czy przyjechałem z jakimiś instrukcjami? Nie. Ja gdzieś pamiętam, że kiedy wyjeżdżałem i poprosiłem o instrukcję, to mi powiedziano, że coś pan tam na miejscu dowie. Na miejscu się nic nie dowiedziałem. A kiedy zostałem szefem placówki i pojechałem do Warszawy z prośbą o instrukcję, to mi powiedziano, że pan tam administruje tą ambasadą. Spytałem, kiedy będzie ambasador, no to się dowiedziałem, że mniej więcej za rok. Normalnie na świecie takim standardem jest, że ta przerwa pomiędzy wyjazdem dotychczasowego a przyjazdem nowego ambasadora powinna wynosić w zasadzie 2, no góra 3 miesiące. W polskiej dyplomacji standardem dzisiaj jest, że trwa rok, półtora.
W przypadku Izraela już chyba ponad 2 lata.
No dobrze, tylko że w przypadku Izraela można tutaj znaleźć jakieś tło polityczne takiej decyzji, ale nie da się znaleźć takiego tła w wypadku Szwecji i Norwegii, gdzie ambasadora nie mieliśmy 2 lata, albo Brazylii, gdzie nie mieliśmy ambasadora 3 lata. To wszystko wynika z tego, że jak rządziła Platforma Obywatelska, to się różne frakcje w Platformie nie mogły dogadać, bo ja wysłałbym Zdziśka na ambasadora, ale ty musisz Mańka wysłać. No a teraz PiS, ja Zdziśka, ty Mańka i nie można się dogadać, w związku z tym nie ma ambasadorów. No więc tak w skrócie usłyszałem, że tak przynajmniej przez rok to na pewno będę kierował placówką w, jak sądziłem, ważnym dla Polski kraju, bo wydawało mi się, że Białoruś jest ważna. I okazało się, że nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie oczekuje ode mnie absolutnie niczego. To po prostu nikogo nie obchodzi. No i wtedy popełniłem największy błąd swojego życia, mianowicie ja jednak, bo gdybym ja się posłuchał tej rady, to my byśmy się, nie tylko byśmy nie rozmawiali, bo ja bym nie napisał żadnej książki, my byśmy się nawet nie poznali najprawdopodobniej. Ja bym nic nie robił, uznano by, że nie no, fajny gość, zrozumiał instrukcję, nic nie robił, administrował, tam dopilnował, prawda, raportów półrocznych, z których nic nie wynika, podpisał tam dokumenty księgowe, prawda. No świetny dyplomata, to go możemy wysłać gdzieś tam dalej, prawda. Najlepiej gdzieś, gdzie jest plaża, to wtedy jak pojedziesz tam, gdzie jest plaża, przyjeżdżają posłowie na Sejm, zawieziesz ich na plażę, a jak koło plaży jest klub nocny, to jeszcze zawieziesz ich do tego klubu nocnego i później oni wracają do Warszawy i mówią, że to wybitny dyplomata jest. To jest, tak się robi kariery. Można też na Twitterze robić kariery. No jest taka wielka kariera w polskiej dyplomacji, na przykład zrobiona na Twitterze. To znaczy po prostu człowiek bił się o polskie sprawy na Twitterze. Co prawda bił się głównie z Polakami mieszkającymi w Polsce na Twitterze o te polskie sprawy, a nie z gospodarzami. Ale jest wybitny. Tak to działa.
No dobrze.
Strasznie jestem wredny dzisiaj, przepraszam.
No. Nie, no, ja to rozumiem.
Oglądający będą...
Czasami w Polsce ciężko.
Wiesz co, wtedy się pojawiają komentarze, że ego. Ego.
No tak,
ego. To jest jakby podstawowy
zawsze
komentarz hejterski.
Zawsze ktoś się pojawi, kto ma jakieś ale, to do tego też się trzeba przyzwyczaić, zwłaszcza w naszym pięknym kraju.
To nie jest
kraju.
Moja wina, to jest wina tego pana, on zaprasza takich różnych.
No dobrze, to teraz co ci się rzuciło, bo... To, Ten pejzaż ciekawie opisujesz, właśnie tę podróż samochodem z Moskwy do Mińska. W ogóle jest tutaj kapitalna scena opisu pewnego spaceru. Taka ładna anegdota, jak z kolegą dyplomatą, który jest wówczas w Mińsku, a pierwszej w nocy spacerujecie po parku imienia Gorkiego w Mińsku i nagle zjawia się nawet para z wózkiem. Czy rzeczywiście jakieś tajne rzeczy omawialiście?
Nie, no nie omawialiśmy oczywiście tajnych rzeczy, natomiast oczywiście, bo to kolega, który miał pewien deficyt, podobnie jak i ja. Zresztą jak dziś pamiętam, bo to mój przyjaciel, tak śmiem o nim myśleć, i on mi kiedyś powiedział, stary, ty się nigdy do MSZ-u nie nadawałeś. Ja spytałem, czemu? A mówi, bo ty się polityką zagraniczną interesujesz. No kolega też był taki trochę jak i ja fiśnięty, też go to interesowało, też tylko tym żył, tylko o tym czytał w czasie wolnym i dodajmy, że jest poza MSZ-em dzisiaj już. Nie chcę przez to powiedzieć, że w MSZ-cie nie ma też przyzwoitych, fajnych, patriotycznych, profesjonalnych i rzeczywiście interesujących się polityką zagraniczną ludzi, bo tacy są, ale jest ich coraz mniej. To oczywiście chcieliśmy pogadać o polityce, no ale w mieszkaniu oczywiście nie można było rozmawiać, bo o ile w Moskwie to można było podejrzewać, że mamy podsłuch, bo my jednak w Moskwie byliśmy tam wrogiem numer 10, daleko za Amerykanami, prawda, Brytyjczykami, a nawet za Estończykami, Litwinami. No o tyle na Białorusi jednak byliśmy wrogiem numer 1, w związku z tym oczywiste było, że są podsłuchy. Chociaż prawdę powiedziawszy, nie tylko podsłuchy, ale i kamery były, więc koledzy, którzy mieli partnerki, żartują, że trzeba by kiedyś, jak Łukaszenka się skończy, poprosić ich o archiwa, to na starość będzie można z żoną pooglądać te filmy. Miło się będzie wspominać, prawda? Zresztą pod tym względem Białoruś, mogę powiedzieć, to świetna placówka z punktu widzenia wierności małżeńskiej, bo naprawdę trzeba być skończonym imbecylem, żeby zdradzać żonę. A i to się zdarzało wśród polskich dyplomatów na tych placówkach. No cóż, różnie bywa. Poszliśmy sobie w każdym razie z kolegą na spacer do Parku Gorkiego. No a jakby w założeniu białoruskim to jest po prostu niemożliwe, żeby dwóch polskich dyplomatów szło i nie spiskowało. A jeżeli nie spiskują, to pewnie mają spotkanie z agentem. No w związku z tym w parku natychmiast się pojawiła tam jakaś zakochana para, przytulona do siebie, z naręczem kwiatów, z którego wystawały druty.
Czyli na pierwsza w nocy.
Tak, no potem się pojawiła jakaś, no ale myśmy chcieli rozmawiać bez nich, więc chodziliśmy coraz szybciej. Więc nagle się pojawiła i to gdzieś pamiętam, była pierwsza w nocy, para z wózkiem, z dzieckiem, znaczy para z wózkiem. Teoretycznie w wózku powinno być dziecko, natomiast oni w pewnym momencie zaczęli w zasadzie biec tym wózkiem, więc dziecko by to wyskoczyło w końcu, więc zakładaliśmy, że oni mają tam po prostu aparaturę taką, żeby nas złapać tak powiedzmy ze 100 metrów, bo te parki chodzące pod rękę musiały być pewnie 20 metrów, żeby złapać sygnał. No taka rozrywka wschodnia, no to ja nie jestem najszczuplejszy, ale muszę powiedzieć, że to jest też dobra placówka z punktu widzenia kondycji fizycznej, bo każda najgłupsza nawet rozmowa wymagała spaceru. Pamiętam, że jak na przykład spotykałem się z zaprzyjaźnionymi ambasadorami z państw unijnych, no to szliśmy do restauracji, jedliśmy sobie coś w tej restauracji, rozmawiając o rzeczach kompletnie nieistotnych, a potem szliśmy na długi spacer.
Czyli taka klasyczna metoda, jaka powinna być uprawiana w świecie dyplomacji, w świecie też szpiegów.
No nie, znaczy to jest klasyczne, ale są nowsze. Jeśli pozwolisz, że zdradzę pewną opowieść, która w tej książce się znajduje, no bo zdecydowanie lepszą metodą jest po prostu, jak chce się dyskretnie porozmawiać, no to porozmawiać w pomieszczeniu takim, pomieszczeniu ciszy, zabezpieczonym przed podsłuchami. To jest taki, można powiedzieć, to nie wygląda jak w filmie Operacja Samo, hamon, to jest taki jakby kontenerek wbudowany w pokój.
No, klatka Faradaya.
No i jedna z ambasad unijnych miała taki kontenerek, który mógł pomieścić kontener, mogąc pomieścić kilkanaście osób. Tam się odbywały spotkania HOMS, Heads of Missions. No i tam też dość szczerze, żeśmy sobie mówili, co też sądzimy, na przykład tworząc listy sankcyjne, mówiąc, że ten to jest wyjątkowy SOB, dlatego go wpisujemy na listę do objęcia zakazem wjazdu. No, tylko że ambasador tego państwa, w którego ambasadzie było to takie duże pomieszczenie, no tak się składa, że miał swoją żonę w stolicy jego kraju. Nie była z nim na placówce, miała swoją karierę, a na miejscu miał swoją kochankę, Polkę. No i kiedyś mnie poprosił, że ktoś doniósł jego żonie, że ma tą kochankę i czy ja mógłbym zorganizować kolację na jej cześć, no bo tak to w dyplomacji, prawda, się robi, że się robi te, prawda, takie bardziej formalne spotkania i zaprosić zarówno jego żonę, jak i jego kochankę. I kiedy zobaczę tą kochankę, powiedzieć, jak dawno pani nie było, chyba od roku pani nie przyjechała na Białoruś. To taka artystka była. No więc ja na takie diktum oczywiście zareagowałem pozytywnie. No to tak wiadomo, mężczyźni sobie pomagają w takich sprawach. No i po tym, kiedy to uczyniłem, ten ambasador mi powiedział tak konfidencjonalnie, żebym nigdy niczego krytycznego Łukaszence więcej w tym zabezpieczonym przed podsłuchami pomieszczeniu nie powiedział, bo tam jest podsłuch. Okazało się, że poza mną jeszcze jeden ambasador państwa blisko zaprzyjaźnionego z tym państwem wiedział. W związku z tym od tego czasu wchodziłem tam i mówiłem, że Łukaszenka no jest dyktatorem, ale jest też idealistą. I pamiętam, jak ambasador Czech, który był byłym ministrem kultury, byłym opozycjonistą, patrzył na mnie jak na przygłupa. Pamiętam ambasador Wielkiej Brytanii, która jakoś tak zdziwiła się, dlaczego ja takie rzeczy mówię, a ja już od tamtego czasu mówiłem wyłącznie do mikrofonu.
No dobrze, to teraz przejdźmy do samego Łukaszenki, bo o tych okolicznościach jego wyboru już wspominaliśmy. Piszesz właśnie o nim w pewnym momencie jako o człowieku, który nie jest takim klasycznym dyktatorem zamordystą, trochę jak ekipa kremlowska od czasu Putina. Teraz upraszczam, przepraszam, bo to trzeba było się odwołać do jednej i drugiej książki, ale piszesz, że mu chodziło, przynajmniej chodziło kiedyś o coś. O co mu chodziło?
To znaczy, on dyktatorem zamordystą, to może tutaj nie dokładnie tak. On dyktatorem zamordystą to oczywiście był. Nie był dyktatorem kleptokratą klasycznym, to znaczy takim, który tam, prawda, tworzy sobie jakieś gigantyczne, miliardowe majątki, jak Putin albo mój ulubieniec, czyli Mobutu Sese Seko Mazabunga Wazabanga, który, prawda, zbudował sobie pas startowy dla Concorda w środku dżungli. No, taka legendarna zupełnie postać, jak chodzi o skalę kradzieży. Natomiast dyktatorzy w ogóle zazwyczaj mają jakąś ideę, dlatego zostają dyktatorami. No i oczywiście ta...
Mało tego, ty mówisz, że to jest postać charyzmatyczna, odwołując się do Husajna, którego jako dziecko na placówce miałeś okazję poznać.
Tak. No poznać to może dużo powiedziane, no jakby...
Przywitać.
Przywitać się i...
Ale zobaczyć też pełną aurę, którą
tak.
dostać.
Znaczy, Łukaszenka na pewno był człowiekiem, którego jego przezwisko Baćka, czyli ojciec, ono gdzieś oddaje jakby ideę władzy. On rzeczywiście chciał się zaopiekować narodem. No oczywiście zaopiekować, no tak jak to ojciec w takim klasycznym wzorcu niewspółczesnym się opiekuje, czyli na swoich warunkach, no bo przecież skoro czyni dobro swojemu narodowi, no to ten naród musi mu się podporządkować. I do któregoś momentu chyba tak było. On rzeczywiście, mi się wydaje, wierzył, że chroni na przykład Białorusinów przed takim wstrząsem ekonomicznym. I też powiedzmy szczerze, że przez lata to działało. Przez lata Białorusini żyli lepiej na pewno od Ukraińców, a od Rosjan na prowincji też. Oczywiście to ten brak reform, no bo ta opieka, to, to tworzenie tej socjalnej poduszki i tak dalej, no to wszystko spowodowało brak reform, a u nas było brutalnie, ale dzisiaj średnia pensja u nas i na Białorusi, no to jest nieporównywalna, więc koniec końców myśmy wyszli na tym dobrze, a Białorusi wyszli na tym źle. Na pewno jest postacią charyzmatyczną, na pewno jest, i tu nawiązujesz do tej opowieści o Saddamie, no ja jako dziecko byłem na przyjęciu, na które przyszedł Saddam Hussein i to było tak, że jak on wszedł, to taka jakby skondensowana energia się pojawiła, tak by człowiek wiedział, że to jest ktoś, że to jest wow, że to jest coś niesamowitego i rzeczywiście Łukaszence do któregoś momentu, dzisiaj on jest już po prostu, on jest już bywszy tak naprawdę. On już nie ma charyzmy, on nie był w stanie wymyślić siebie samego na nowo. Myślę, że dzisiaj już tylko irytuje i śmieszy, ale w tamtych czasach to jeszcze była postać. On rzeczywiście jak wchodził, to czuło się siłę. Aczkolwiek, jeżeli cofnąć się do roku 2020, tego momentu, kiedy on jedzie do fabryki bodaj traktorów, gdzie są ludzie protestujący przeciwko niemu, i on się wdaje w taką ostrą pyskówkę z jednym z robotników. Oczywiście tego robotnika później zamknęli, to jest jakby inna sprawa. Ale Łukaszenka to nie jest Janukowicz wystraszony, że ojej, ludzie przeciwko mnie protestują. To jest człowiek, który wychodzi do tych ludzi i sprawia wrażenie, jakby miał im z pięści za moment przyłożyć. To jest ten typ człowieka. Ale wydaje mi się, że najistotniejsze z naszego punktu widzenia jest jedno. Mianowicie to jest człowiek, który, ja bardzo przepraszam, ja wiem, że to źle zabrzmi, ale ja mam takie trochę skojarzenia. Miałem okazję w życiu poznać kilku arcybiskupów i kilku kardynałów i zawsze mnie uderzało, jak płynnie ci książęta kościoła przechodzą z takiego trybu inteligenta z dwoma doktoratami po Gregorianum do trybu nieomalże wiejskiego proboszcza. To bardzo płynnie, to jest jedna z przepustek do wielkich karier w Kościele, żeby właśnie umieć jedno i drugie. Czyli żeby będąc tym księciem Kościoła, zarazem jednak nie zapominać, jak to jest być proboszczem. Dlatego być może są kraje, których biskupi rzadziej stają się kardynałami, bo zatracają tą umiejętność. Otóż Łukaszenka jest w tym sensie podobny. To znaczy Łukaszenka, znowu nie porównuje, porównuje tylko ten element zachowania, to chcę być tu precyzyjny, bo on zgrywa prostaczka, w Polsce w związku z tym jest odbierany jako prostaczek, czy prostak, czy kmiot, a przecież my polskie pany, my inteligenty, to gdzie on do nas? No tylko problem polega na tym, że on nie jest prostaczkiem, a dowód tego miałem przy okazji otwarcia Zamku Mirskiego. No, zamek w Mirze, pan na Mirze, polska historia. I oto przyjeżdża delegacja litewska, wielka, minister, wiceminister, szef Komisji Spraw Zagranicznych Sejmasu, deputowani, ambasador. A polska delegacja no, nie przyjeżdża, bo tam jeden pan minister to mu coś nie pasowało, drugi pan wiceminister zapomniał. No i po tej wielkiej litewskiej delegacji stoję sobie ja. Wówczas lat 30 ile? 5. Z punktu widzenia korpusu dyplomatycznego, w którym generalnie to trzeba mieć lat 50 albo 60, nie w Polsce oczywiście, bo my teraz wysyłamy jakichś takich no-name'ów, ale no generalnie to siwe włosy są tym momentem, kiedy jest się traktowanym na serio w dyplomacji. Ja tych siwych włosów nie miałem i jeszcze jestem tylko ja. I pamiętam komentarz Łukaszenki, kiedy ambasador Litwy z wyraźną kpiną mówi, ot polska delegacja, czyli o, a proszę polska delegacja, oto polska delegacja, a Łukaszenka tak się patrzy na niego i na mnie i mówi, to co, wyście im kiedyś odebrali stolicę, a wy im teraz odbierzecie historię. I jeżeli ktoś mi powie, że to jest komentarz prostaka, prymitywa. To bardzo przepraszam, ale nie. I w ogóle mam takie wrażenie, słyszę dość długo swój głos, więc, ale nie przerywasz mi, obiecuję, że zaraz swój monolog skończę. Wydaje mi się, że największym dramatem polskiej polityki na kierunku białoruskim jest to, że Aleksander Łukaszenka był dyrektorem sowchozu, nie kołchozu by the way, tylko sowchozu. To też różnica. A nie na przykład panem doktorem, panem mecenasem, albo jakimś wykładowcą, najlepiej czegoś w rodzaju socjologia, bo wtedy tworzący polską politykę, którzy właśnie są takimi ludźmi po historii, bo to prawda, przepraszam, jest, wiem, że w tym miejscu nie powinienem mówić w ten sposób, albo właśnie po socjologii, albo po prawie, albo po jakiejś lingwistyce stosowanej, no to by sobie myśleli, Boże, jak to jest mecenas, albo to jest wykładowca, to jest ktoś, to jest nasz partner. On był dyrektorem sowchozu, czy jest wieśniakiem. I wydaje mi się, że nasze niedocenianie Łukaszenki, które w efekcie doprowadziło do tego, że nigdy żeśmy z nim nie wygrali, a on z nami owszem i wiele razy, wynikało z tego, że nigdy nie byliśmy w stanie go wziąć na serio. A nie byliśmy go w stanie wziąć na serio, bo sami nawzajem się nie bierzemy na serio, dlatego że jesteśmy po prostu takim narodem, w którym te takie relacje folwarczne są niebywale silne.
Teraz mówisz jak profesor Andrzej Radera. Ale dobrze, zostawmy to. A czy to nie jest tak, Witko, z twojego takiego rozpoznania także jako dyplomaty? Bo ja mam czasami takie też wrażenie, a może nawet coraz częściej, może nawet to wrażenie się coraz bardziej potęguje także w kontekście wojny, która odbywa się, która trwa od ponad 500 dni na Ukrainie, że po prostu na wschodzie bardzo dobrze się zarabia, że na tym można zbudować całkiem niezłą fortunę, bo jakieś nakłady i środki są tam kierowane i można je dystrybuować. I część tej dystrybucji zostaje w ręku. Dwa, staje się ważną figurą w świecie, powiedzmy, analityki, a te dwa ośrodki analityczne, które w Polsce istnieją, no to jest jednak jakiś pewien rodzaj statusu społecznego, też niezła pensja. To jest możliwość trafienia właśnie do dyplomacji, bądź wrócenia do niej na krótki odpoczynek, bądź też jakieś odbicie na przykład do budynku na Miłobędzkiej. Po prostu na tym się dobrze zarabia, na tym się dobrze buduje kariery, a już tam jakieś tam przyglądanie się, czytanie codziennej prasy, czytanie jakichś poważnych analiz, nie wiem, tłumaczenie na polskiego jakiegoś tam Karaganowa, jakiś tekst geopolityczny, 60-stronicową analizę, no po co to robić, kogo to obchodzi, kogo to interesuje. To może to jest tak.
Ja bym nie chciał generalizować, bo są wspaniali analitycy, nie wiem, w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, Wojciech Lorenz, ilekroć coś napisze, to zawsze z zainteresowaniem czytam. Anna Maria Dyner, zajmująca się skądinąd Białorusią, którą bardzo cenię. Więc to jakby pierwsza uwaga, bo ja nie chciałbym generalizować, tak? Ale problem polega z problem zaczyna się tam, gdzie zaczynają się kierownictwa tych ośrodków, bo one, mam wrażenie, że stają się pewnym filtrem, który cenzuruje, ogranicza i zamiast ten potencjał, który tam jest, wykorzystywać, no to szczerze powiedziawszy temu szkodzi. Ja przypominam, że Ośrodkiem Studiów Wschodnich w którymś momencie kierował człowiek, który się nigdy wschodem nie zajmował. No a potem nastąpił taki bardzo ciekawy moment po dojściu PiSu do władzy, że zastępca szefa ośrodka został szefem ośrodka, a były szef ośrodka szefem rady ośrodka i równocześnie pracował w Urzędzie Miasta Warszawy u Rafała Trzaskowskiego. Wybitny talent być jakby i po pisowskiej, i po platformerskiej stronie. Mi na przykład nigdy nie wyszło. Może nie próbowałem, ale niektórym wychodzi. Czy to są wielkie kariery? No ja mam wątpliwości, dlatego że kiedy ja słyszę, że na przykład w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych ludzie zarabiają 5000, 5500, 6 i tam są jakieś walki o podwyżki typu 200-300 zł, to prawdę powiedziawszy, byle asystentka w byle lepszej korporacji zarabia więcej i to jest jakby, przepraszam tutaj wszystkich, którzy nas oglądają, a są na przykład, nie wiem, nauczycielami w szkołach albo lekarzami w ZOZie, bo wtedy ci, którzy nas oglądają, zarabiają jeszcze gorzej i pomyślą sobie, no prawda, fiu bździu ma w głowie ten gość.
Wiesz, mówisz teraz takie rzeczy, która wiąże się z tym na przykład, że jednak jesteś zapraszany przez radio, przez media. To jest możliwość odbicia się do jakiejś placówki, to nie jest tylko tak, bo
to jest... Z tym możliwością odbicia się do placówki, to znam przypadek osoby, która miała pojechać na placówkę, ale dwa lata czekała na to, żeby Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dała jej dostęp do informacji niejawnych, bo to obecnie w ABW tam po prostu wszystko stanęło i trwa to rok, półtora, dwa lata. No a potem zaczęliśmy sobie wyrzucać nawzajem dyplomatów i już nie ma stanowiska. Swoją drogą, jak ktoś z ABW to ogląda, pewnie ogląda, to weźcie te procedury jakoś, jak nie inaczej, to trzeba ludzi brać na wariograf i koniec, kropka. No ale to nie może trwać dwa lata, bo to jest po prostu niepoważne. Więc nie, wiesz co, to właśnie mnie to swoją drogą fascynuje i dlatego ja... Kiedy czasami jestem przedstawiany jako, bo tak bywa, zdarza się, jako ekspert, analityk, to ja zawsze mówię, że nie, ja jestem dziennikarzem, bo mam wrażenie, że świat polskiej analityki to jest właśnie takie bicie się o 1000 zł premii kwartalnej. No to przepraszam, ale to jest bardzo niska ta stawka, o którą się ludzie biją.
No dobrze, to następna kwestia, jedna... Powoli zmierzamy do końca, ale bardzo ważna kwestia, bo ty wychwyciłeś pewną opowieść scenarzystów i reżyserów filmu Reset dotyczącą misji, jak już wiedzieliśmy dzięki temu filmowi, ówczesnego oficera Agencji Wywiadu, pana Rzońcy. Czyli tak, no możemy powiedzieć tak, analitycy no różnie, są różni, nieliczni się rzeczowo zajmują, reszta tak różnie. Politycy no też, jak pokazuje twoja sytuacja, co do tych opowieści, które są nie w książce i teraz przytoczone, no czasami byłeś zostawiany samemu sobie przy ważnych uroczystościach, które budowały pozycję czy prestiż państwa. No to może przynajmniej służby tam działają polskie bardzo sprawnie i po prostu werbują agentów, plasują swoich, pozyskują takie informacje, że to jest aż nieprawdopodobne. Bo w drugą stronę muszę powiedzieć, że to chyba całkiem nieźle działa, bo jak oglądam na przykład reportaże białoruskie, które są najczęściej w języku rosyjskim, więc nie ma problemu, to mam takie wrażenie, że oni mają lepsze rozpoznanie Polski niż służby rosyjskie, a raczej, że to z Mińska, Moskwa czy Łubianka zasysa dużo informacji o Polsce.
No to tutaj są, tak, po pierwsze, ja nie uważam, wbrew większości polskiego środowiska eksperckiego, że służby rosyjskie i białoruskie to jest jedno i to samo. Bo one... Owszem, grają razem w stosunku do wroga, czyli na przykład nas, ale one nie grają razem w momencie, w którym chodzi o sprawy stricte bilateralne, a dowodem tego jest na przykład aresztowanie jeszcze przed wojną z Ukrainą szefa, sekretarza Rady Bezpieczeństwa Białorusi, a wcześniej szefa osobistej ochrony Łukaszenki, pułkownika Wtiurina, za szpiegostwo na rzecz Rosji. Łukaszenka stworzył, no to klasyczna dyktatura, czyli masz kilka służb, które się nawzajem kontrolują. Jak chodzi o to, jak wyglądają nasze służby za wschodnią granicą, to nie wiem, a jakbym wiedział, to bym też powiedział, że nie wiem. No, ale wiem, co powiedział w wywiadzie ze mną pułkownik Grzegorz Małecki, który jakiś czas temu powiedział, że myśmy wygasili nasze źródła, bo uznaliśmy, że są niewiarygodne, w związku z tym je wygasiliśmy. No, kolejna sprawa, Ja przypominam, że my jednak ujawniliśmy dużo archiwów i pewnie wśród słuchających nas, oglądających nas są tacy, którzy uważają, że to dobrze. No tylko pytanie, czy oficer, no bo targetem do werbunku będzie i dyplomata, i urzędnik, ale no na tym najcenniejszym targetem, przedmiotem werbunku będzie oficer służb, na przykład rosyjskich, czy on będzie się tak jak sobie pomyśli, bo na przykład brakuje mu pieniędzy, albo ma dość Putina, no tysiąc różnych możliwości, to dla kogo on będzie wolał pracować? Dla Amerykanów albo Brytyjczyków, którzy nie otworzyli archiwów jeszcze nawet z I wojny światowej, czy dla Polaków, którzy regularnie odpalają archiwa? No bo ja na jego miejscu raczej bym wybrał Brytyjczyków albo Amerykanów, a nie Polaków. I to jest jakby takie, taka podpowiedź a propos ujawniania archiwów, bo my nie tylko żeśmy ujawnili ludzi, naszych oficerów, ale myśmy również ujawnili ludzi, cudzoziemców, którzy współpracowali z Polską. I ktoś, kto to zrobił, w mojej opinii wysadził wiarygodność polskich służb na świecie, polskiego wywiadu na długie, długie lata. Bo ci, którzy mieliby dla nas pracować, no ryzykują tak zwaną czapę, kary śmierci. No i teraz pytanie, czy oni naprawdę będą ryzykować dla takiego kraju jak Polska. Natomiast, żeby odpowiedzieć tak już do końca na pytanie. Czy myśmy, robiąc reset z Rosją, bo ja sobie pozwoliłem podkpiwać z tez, które są głoszone w filmie Reset, bo te tezy zupełnie nie uwzględniają resetu amerykańsko-rosyjskiego.
Wojny w Afganistanie.
Wojny w Afganistanie, bliskowschodniego procesu pokojowego, etc., etc., tak? No ale czy ten nasz reset nie poszedł za daleko? W mojej opinii poszedł. Ja to mówiłem, jak Platforma Obywatelska jeszcze rządziła, czyli wtedy, kiedy mi się to nie opłacało mówienie tego. Dzisiaj na szczęście jestem niezależnym dziennikarzem i mogę mówić, co chcę. I od żadnej władzy nie zależę. Czy reset zrobiony przez PiS w stosunkach z Białorusią wyszedł? Od razu zaznaczam. Ja jestem dziennikarzem Monetu, chwalę PiS za ten reset. Uważam, że minister Waszczykowski zrobił słuszną rzecz. Tylko problem polega na tym, że sam Waszczykowski w jednym z wywiadów powiedział, że aparat państwa mu sabotował ten reset. No i ten reset został zrobiony, by the way, przez tych samych ludzi, którzy robili reset z Rosją, bo PiS powierzył tym samym kadrom, które robiły reset z Rosją. I to mnie najbardziej uderza swoją drogą, że tak się potępia tych reseciarzy, ale jakoś nikt nie mówi o tym, kto to był tak konkretnie w MSZ-cie, w służbach, no bo to byli ci sami ludzie. Więc wyszedł nam reset z Rosją? Nie. Wyszedł nam reset z Białorusią? Nie. I potem przychodzi rewolucja 2020 roku na Białorusi, wszyscy są szczęśliwi, super, ludzie wyszli na ulicę, też im kibicowałem. No tylko problem polega na tym, że ta rewolucja doprowadziła do całkowitego podporządkowania Łukaszenki Rosji, więc...
Stała się jeszcze rzecz gorsza, właśnie o to, o co cię chciałem zapytać, bo moim zdaniem stała się jeszcze rzecz gorsza z punktu widzenia mnie, Polaka, mieszkającego tutaj. Znaczy, że moi polscy teraz... rodacy dostali w głowę tam najbardziej, tak, w pierwszej kolejności.
To zaraz do tego wrócę, no ale tak... Popieramy, źle to wychodzi. Potem następuje wojna w Ukrainie. Znowu, ja chwalę rząd PiSu, którego generalnie nie chwalę, ale za to, co robił w polityce ukraińskiej, generalnie, chociaż uważam, że należało być bardziej asertywnym w rozmowach z Ukraińcami, ale chwalę, bo myśmy udzielili ogromnej pomocy. I ci, którzy w Polsce na przykład twierdzą, że rząd PiS to jest rosyjska agentura, no to po prostu upadli na głowę, dlatego że to byłaby jedyna agentura na świecie, która dostarczyła krajowi walczącemu z Rosją prawie 400 czołgów. No po prostu elementarna logika musi zacząć działać, bo inaczej naprawdę się wszyscy zagryziemy. No ale problem polega na tym, że my jesteśmy tym zaskoczeni. Amerykanie nam mówią na szarym końcu, najwyraźniej uważają, że nie jesteśmy wiarygodnym na tyle partnerem, żeby nam mówić. No i w efekcie pytanie, czy myśmy coś ugrali w relacjach z Ukrainą, no poza tym, że oczywiście bardzo słusznie, że jej pomogliśmy nie przegrać wojny. No ale już tak bezpośrednio w bilateralnym wymiarze, no znowu, nie widzę tego i kwestia zboża, kwestia Wołynia, niestety to pokazuje. Więc jak tak spojrzeć, kiedy odnieśliśmy ostatnie takie konkretne zwycięstwo, taką prawdziwą wiktorię za wschodnią granicą, no to musimy się cofnąć, obawiam się, do Majdanu, czyli do Aleksandra Kwaśniewskiego. To jest już dość dawno. I to jest odpowiedź, obawiam się. A propos rewolucji 2020 roku, to...
No bo tutaj gremialnie wszyscy wsparli. Ty mówisz o tym okresie, że to już jest ten okres za późno, że była wcześniej możliwość przeciągnięcia czy gry z Łukaszenką, a cena, którą za tą zapłaciliśmy, była ogromna, no bo przede wszystkim po głowie dostali Polacy. I ta jeszcze elementarna możliwość działania Polaków, jaka była, przestała istnieć. Mało tego, no, w kościele na Białorusi, w kościele katolickim wprowadzono liturgię po białorusku, a to, że część Polaków przetrwała tak długo, zawdzięczała też faktowi, że liturgia była często w niektórych parafiach odprawiana po polsku.
To znowu kilka punktów. Wprowadzanie liturgii w języku białoruskim nie ma nic wspólnego z reżimem i z Łukaszenką. Jest to przez świadoma polityka Kościoła katolickiego i Stolicy Apostolskiej, co usłyszałem, expressis verbis. I od arcybiskupa Kondrusiewicza, i od nuncjuszy kolejnych apostolskich na Białorusi. To jest białoruski kościół narodowy. Msze po polsku nadal są i będą, ale ich będzie coraz mniej, bo oni kształcą własnych księży. I celem kościoła katolickiego na Białorusi, znowu usłyszałem to od dwóch kolejnych nuncjuszy, jest doprowadzenie do sytuacji, w których polskich księży na Białorusi nie będzie. Będą to księża białoruscy, znający w tych częściach Białorusi, gdzie są Polacy, język polski, odprawiający również mszę po polsku, ale proporcje będą się zmieniać, bo jest to białoruski kościół katolicki. I to nie ma nic wspólnego z Łukaszenką. Drugi element. Pamiętajmy, że we władzach Białorusi jest Polak. To jest trochę perwersyjne, dlatego że to jest taki człowiek, który się nazywa Iwan Tertel. Jest generałem i niestety jest szefem KGB. Swoją drogą to byłaby taka, można powiedzieć, perwersja, bo gdyby Łukasz, ten reżim padł, a Tertel był ostatnim szefem KGB, bo tam organizacja nie zmieniła nazwy, to by wyszło na to, że od Feliksa Edmundowicza Dzierżyńskiego, polskiego szlachcica, na Tertelu kończąc, spina się klamrą historia sowieckich służb, zaczynając się od Polaka i kończąc się na Polaku. Niestety tych Polaków jeszcze po drodze było tam kilku i to wśród najgorszych się patrzy, niestety. Bo my lubimy różne narodowości tam wyszukiwać, ale niestety tam jest dość sporo Polaków. Kolejna sprawa. Czy Polacy na Białorusi są prześladowani? W mojej opinii, i to jest bardzo niepopularny punkt widzenia, w czasach, w których ja tam byłem, nie byli. Wszyscy mówią, że byli, ja twierdzę, że nie byli. A dlaczego tak twierdzę? Ano twierdzę, że przedstawiciel, członek mniejszości narodowej jest prześladowany w kraju X, jeżeli ma w tym kraju X mniej praw niż obywatel tegoż kraju X, nie będący członkiem mniejszości. I w tym sensie Polacy na Białorusi prześladowani nie byli, dlatego że Polacy nie mieli praw politycznych. Tylko problem polega na tym, że praw politycznych, swobód politycznych, wolności obywatelskich nie mieli również Białorusini rosyjskiego pochodzenia, żydowskiego pochodzenia i białoruskiego pochodzenia, bo to jest dyktatura. Więc jeżeli mielibyśmy szukać kraju w naszym regionie, gdzie obywatele tego kraju polskiego pochodzenia byli prześladowani, no to takim krajem jest Litwa. Bo Polacy byli gorzej potraktowani niż Litwini litewskiego pochodzenia, na przykład przy okazji reprywatyzacji, zwrotu majątków, zwrotu ziemi, tak? Bo za ziemię pod Wilnem dostawali ziemię pod Kłajpedą, która była 3 razy mniej warta, tak? Kolejna sprawa. Na Białorusi jest w tej chwili około 1500 więźniów politycznych. W związku z powyższym proporcjonalnie Polaków powinno być, no i tu jest właśnie duże pytanie, czy, bo oficjalnie to pewnie 2-3%, nieoficjalnie 10%, no ale nie ma ani 45, ani 150 Polaków w białoruskich więzieniach. Można powiedzieć, że oni są niedoreprezentowani wśród więźniów politycznych. No jest Andrzej Poczobut, jest mi go oczywiście bardzo żal, bo no, te białoruskie więzienia to jest... To przetrwać psychicznie to jest jedno, przetrwać zdrowotnie to jest drugie i z tego, co słychać, to z Andrzejem Poczobutem nie jest najlepiej. No mam nadzieję, że on to przeżyje i że, mówiąc krótko, że nie wyjdzie jako starzec. Starzec w sensie nie wieku, a stanu zdrowia. Natomiast jeżeli można, dwa słowa o roku 2020. W 2020 roku, kiedy ludzie wyszli na ulicę, reżim nie pękł i znowu przepraszam za autoreklamę, ale ja to pisałem zanim to się zdarzyło, więc czuję się w prawie o tym dzisiaj mówić, bo post factum to oczywiście, że łatwo być mądrym. Dlatego, że po pierwsze struktury siłowe pozostały wierne dlatego, że Łukaszenka stworzył system, w którym lojalny w stosunku do Łukaszenki nie jest tylko generał i pułkownik, ale również najniższy rangą porucznik i sierżant, bo oni również mają, on stworzył całą jakby klasę społeczną ludzi, którzy żyją dobrze dzięki temu, że oni są w władzy. I to go różni od Janukowycza i to go różni od Putina. Putinowi wierni są ludzie na Kremlu wokół Kremla. A jak Prigorzyn wszczyna bunt, to się okazuje, że 200 kilometrów za Moskwą to wszyscy mają w nosie Władimira Władimirowicza, bo muszą kraść indywidualnie, a nie że władza daje. I to jest jakby pierwsza przyczyna, dla której Łukaszenka przetrwał. I drugi, nie pękła nomenklatura. Z nomenklatury nie odszedł nikt. Bo my się wszyscy ekscytujemy, że Paweł Łatuszka odszedł. No ale Paweł Łatuszka był, po pierwsze, nie był ministrem obrony, albo nie wiem, finansów, albo wicepremierem, tylko ministrem kultury. To jest takie, bardzo przepraszam pana ministra Glińskiego, trochę mniej ważne ministerstwo. No ale on był byłym ministrem kultury przede wszystkim, był dyrektorem Teatru Kupałowskiego. I to jest oczywiście pound down do tego, co wcześniej mówiłem, to znaczy do naszej polityki. Bo jak wygląda przemiana w Polsce? No oczywiście w mitologii to po prostu Polacy obalili komunizm, a nie w mitologii, to zdaje się tam jeszcze był Reagan, papież, pieniądze CIA.
No, na świecie się mówi, że raczej to dopiero upadek muru, to w Berlinie to był dopiero upadek komunizmu, nie czerwiec 89.
No tak, ale chodzi mi o to, że w Bułgarii też się komunizm skończył, żadnej solidarności nie było, więc najwyraźniej jakieś musiały być tam inne elementy, które miały jakieś znaczenie. Ja nie odmawiam naprawdę bohaterstwa ludziom, którzy byli w opozycji, tylko po prostu no nie oszukujmy się, że to był deal. To był deal, zresztą pobłogosławiony przez Jana Pawła II i przez Kościół katolicki. I kto twierdzi, że tak nie było, to po prostu kłamie, tak? No, ale w ramach tego dealu ludzie, członkowie nomenklatury poparli tą zmianę. No bo uznali, że duży Fiat jest fajny, Polonez jest fajny, ale Mercedes jest fajniejszy. A nomenklatura białoruska nie miała żadnego powodu, żeby poprzeć. Po pierwsze, bo żyła dobrze. Po drugie, bośmy nigdy z nią nie rozmawiali.
To ostatnie pytanie, naprawdę ostatnie. Witku, moje pytanie do ciebie jest takie. Oczywiście, że każdy dyktator wystrzega się w swoim otoczeniu kogokolwiek, kto by mógł mu zagrażać, miał jakąkolwiek właśnie charyzmę, osobowość. Raczej dyktatorzy otaczają się ludźmi potulnymi. Oczywiście, że merytorycznie czasami, którzy muszą być bardzo sprawni. Dla mnie takim duetem bardzo ciekawym w historii, jeśli chodzi o Wschód, to jest Beria i Stalin. Za co zresztą Beria zapłacił głową przez kolegów, którzy zastąpili Stalina, przez komandę Stalina. kilka razy przywołujesz zresztą scenę z synem Łukaszenki Kolą, wówczas 6-latkiem. Jak on wówczas się pojawił, teraz odwołuję się do swoich wspomnień, tych kilku scen, kiedy z Kolą pojawia się, czyli z najmłodszym synem, których jest, bo jeszcze ma dwóch synów, o których też piszesz w książce, Łukaszenko, no wtedy pojawiły się takie teorie, że no być może jakaś będzie dynastia, że może jest przygotowany ten najmłodszy właśnie syn, zresztą nieślubny z tego, co pamiętam. Jak to jest? Czy rzeczywiście on wyjmie jakiegoś asa z rękawa w pewnym momencie i powie, wskazuje na tego i tego człowieka, on będzie moim następcą? Czy to będzie taka klasyka, umiera dyktator, dochodzi do walk frakcyjnych w państwie, wszyscy się tam biorą za głowy, jakaś mała, kontrolowana rewolucja tygodniowa i pojawia się wtedy dopiero następca, ale już wyłoniony po śmierci, nie wskazany za życia?
To jest bardzo trudne pytanie, ale ja powiem w ten sposób. Nic na tą chwilę nie wskazuje na tworzenie dynastii, bo gdyby ją tworzono, to w jakiś sposób PR-owo by obrabiano któregoś z tych synów, a tego nie widać. Tego nie ma po prostu. Wiktor najstarszy odpowiada za służby bezpieczeństwa. Środkowy syn jest od pieniędzy, jest kasjerem rodziny. Najmłodszy jest, no można powiedzieć, takim ukochanym synem. Inna sprawa, że ja tam przytaczam opowieść, że Łukaszenka na tym etapie, na którym Kola jest jeszcze dzieckiem, wszędzie chodzi z Kolą, bo Kola jest dzieckiem, jest niewinny i po prostu kocha tatusia, a starsi synowie to już trochę gorzej. Już może mają swoje ambicje. I Łukaszenka, ja prawdę powiedziawszy nie wyobrażam sobie, żeby on nawet synów dopuścił za blisko. Bo rzeczywiście cechą tego reżimu, i to go zresztą odróżnia od reżimu rosyjskiego, jest to, że w Rosji myśmy mogli znaleźć papabile wśród... Możemy wymienić nazwiska. Na Białorusi w ciągu ostatnich 20 lat był tylko jeden człowiek, który sprawiał wrażenie numeru dwa. Czy też może nawet był numerem dwa, czyli Władimir Makiej. W czasach, kiedy ja tam pracowałem, szef administracji prezydenta, później minister spraw zagranicznych, który zmarł, chociaż niektórzy twierdzą, że mu w tym ktoś pomógł. Na tą chwilę myślę, że sukcesja nie jest przygotowana. Nie za bardzo też, ja nie umiem wymienić żadnego nazwiska. Myśmy z Hieronimem Grolą napisali wspólnie Watahę Putina, wymieniając potencjalnych następców Putina. Gdybyś spytał mnie, czy jestem w stanie napisać nie książkę, a nawet nie artykuł, krótką notatkę o następcach Łukaszenki, nie jestem w stanie. Tam nie ma nikogo, tam jest po prostu Łukaszenka i nie ma nikogo poza Łukaszenką. Natomiast myślę, że ta elita w momencie, w którym zabrakłoby Łukaszenki, ona oczywiście sprawnie wyłoni kogoś. Problem polega na tym, że ta elita, i tutaj przepraszam, bo jesteśmy w Instytucie Pamięci Narodowej, pamiętam, że kiedyś IPN robił takie wystawy zdjęć legitymacyjnych.
Twarze bezpieki.
Ja pamiętam taką wystawę z twarzami bezpieki z lat 50. I to były takie twarze, z całym szacunkiem dla osób o skromnym pochodzeniu, raczej czerstwe, nieskomplikowane, i raczej byli to specjaliści od tortur, wyrywania paznokci. I szczególnie wielu intelektualistów, o ile to można oczywiście sądzić po twarzy, no ale jakoś plus minus można, tam nie była. Później były w ramach tych twarzy bezpieki, była jakaś taka wystawa, bo jak dzisiaj pamiętam, chyba na płocie łazienek ona była wystawiona, twarze esbeków z lat 70. I oni wszyscy wyglądali jak z serialu 40-latek. Tacy wąsaci, faceci, ewidentnie inteligentni, młodzi, tacy, prawda, studenci. No i ja bym powiedział w ten sposób, że to byli bardziej już specjaliści od szantażu, werbunku, namówienia. Oczywiście wiemy, że PRL w tamtych latach był w stanie też mordować, tak? Ale, no ale jest różnica między PRL-em czasów stalinowskich, a PRL-em lat gierkowskich i lat jaruzelskiego. Otóż reżim białoruski w którymś momencie ewoluował. On ewoluował od tych twarzy ubeków do twarzy esbeków. I kiedy ja jestem na Białorusi, to są twarze esbeków. Natomiast dzisiaj nastąpił proces odwrotny. To znaczy w otoczeniu Łukaszenki jest coraz mniej tych twarzy, które przypominają mi twarze esbeków, a coraz więcej tych, których twarze przypominają mi twarze ubeków.
Czyli regres klasyczny.
Czyli mamy do czynienia, po prostu przesuwamy się z czasów jaruzelskiego Gierka do czasów Bieruta. I to jest niestety dość koszmarne wrażenie, bo to dzisiaj jest już junta. Tam nie ma już takich klasycznych inteligentów, tam nie ma technokratów, tam nie ma tych takich, prawda, no nawiązując do naszej historii, takich SGP-sowców, prawda, że nawiążę do tej ekipy, która dochodzi do głosu w końcówce lat 80., potem wraca w latach 90. Także no, kiepsko to wygląda.
Ale zachęcam Państwa do lektury. Przyszłości nie da się przewidzieć, o przeszłości można rozmawiać, można ją analizować, można o niej myśleć i dyskutować, co najlepiej pokazał Witold Jurasz w swojej najnowszej książce Demon z Zamiedzy. Zachęcam też oczywiście do lektury książek innych Witolda Jurasza, których jestem sympatykiem wielkim, czyli Demony Rosji i Watacha Putina, książka, która jest współautorstwem z profesorem Hieronimem Gralą. I bardzo dziękuję, że mogliśmy porozmawiać o Twojej najnowszej książce. Dziękuję bardzo.